Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W walce z korupcją kontynuuje dzieło Benedykta XVI, powiedział papież w wywiadzie dla włoskiej agencji ADN Kronos. Katolicy we Francji mają powody do obaw i gniewu. Władza musi im zapewnić bezpieczeństwo, oświadczył przewodniczący tamtejszego episkopatu. Po zamachu w Nicei arcybiskup de Moulins-Beaufort rozmawiał z francuskim prezydentem i premierem. We Włoszech nasilają się protesty społeczne. Są one ważną częścią demokracji, ale nie można się zgodzić na przemoc i coraz większą brutalność, ostrzega arcybiskup Turynu. 30 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Walce z korupcją kontynuuje dzieło Benedykta XVI, zapewnia Franciszek w wywiadzie dla włoskiej agencji ADN Kronos. Wspomina, że na początku pontyfikatu udał się do swego poprzednika, który przekazał mu wielką skrzynię, mówiąc: tu w środku jest wszystko, są tam akta najtrudniejszych przypadków. Ja doszedłem do tego punktu, interweniowałem w tej sprawie, wydaliłem te osoby, a teraz jest kolej na ciebie. I tak się rzeczywiście stało. Ja tylko kontynuuję jego dzieło, mówi papież.
Franciszek zapewnia zarazem, że ma bardzo dobre relacje z papieżem seniorem. Ustala z nim, co robić, często go odwiedza. Jeśli ostatnio robi to rzadziej, to tylko dlatego, że nie chce go męczyć. Benedykt to dobry człowiek, wcielona świętość. W relacjach między nami nie ma problemów, choć każdy może potem mówić i myśleć, co chce, dodaje papież. Mówiąc o korupcji, zaznacza, że jest to problem, którego nie da się załatwić raz na zawsze. Trzeba z tym walczyć wciąż na nowo. Franciszek zastrzega jednak, że dotyczy to niewielkiej mniejszości w Kościele. Zdecydowana większość jego członków postępuje uczciwie. Papież zapewnia, że sam wiele już zmienił i wiele innych zmian niebawem jeszcze wprowadzi. Mówiąc o wpływie pandemii i sanitarnych obostrzeń na życie duszpasterskie, Franciszek zapewnia, że nie obawia się negatywnych konsekwencji. Jeden z biskupów skarżył mu się, że ludzie odzwyczajają się chodzić do kościoła. On tymczasem uważa, że lepiej jest, aby ci, którzy chodzili do kościoła tylko z przyzwyczajenia, pozostali w domu. To Duch Święty wzywa ludzi, twierdzi Franciszek. Być może po tej ciężkiej próbie, wraz z nowymi trudnościami, z cierpieniem, które przychodzi do domów, wierni będą bardziej prawdziwi, bardziej autentyczni. Proszę mi wierzyć, że tak będzie, dodaje Franciszek w wywiadzie dla włoskiej agencji ADN Kronos.
Katolicy we Francji mają powody zarówno do obaw, jak i do gniewu. Lęk jednak nie może nas paraliżować, a gniew, który jest słuszny i zrozumiały, musi zostać przez nas opanowany i przemieniony, abyśmy nie kierowali się nienawiścią, lecz potrafili służyć dobru. Przewodniczący Episkopatu Francji mówił o tym wczoraj wieczorem w obszernym wywiadzie dla telewizji katolickiej KTO. Arcybiskup Eric de Moulins-Beaufort udał się wraz z prezydentem Macronem do Nicei, gdzie 21-letni tunezyjski uchodźca zamordował 3 osoby w bazylice Notre Dame. Dzieląc się tym, co zobaczył na miejscu, przyznał, że wszyscy byli przerażeni realiami i okrucieństwem tej zbrodni. Podkreślił, że państwo, które ma monopol na użycie siły, musi wywiązać się ze swych obowiązków, zapewniając chrześcijanom bezpieczeństwo. Ważne jest również, aby zagrożenie zostało nazwane po imieniu, powiedział telewizji KTO arcybiskup de Moulins-Beaufort. Moim zdaniem mamy tu do czynienia z patologią religijną i polityczną, ale przede wszystkim religijną, trzeba to jasno powiedzieć. Patologia ludzi, którzy dają sobie wmówić, że zabijając kogoś, oddają chwałę Bogu. Jest to pod każdym względem przerażające. Jest to tym bardziej przerażające, że przybiera to postać tak okrutnych morderstw, zabójstw niemalże rytualnych. Odcięcie komuś głowy jest przecież przerażające. Wiemy skądinąd, że państwo islamskie chętnie się tym posługuje. Jest to akt o perwersyjnej czy wręcz diabelskiej symbolice, który świadczy o patologii, która ogarnia umysł, serce, całą egzystencję człowieka. I ta patologia czy ideologia ma zasięg ogólnoświatowy. Ci, którzy ją propagują, są na całym świecie, korzystają z sieci społecznościowych. Politycy muszą zająć jasną postawę, postawę względem tej patologii, która nam zagraża. Muszą podjąć działania zarówno wewnątrz kraju, jak i w polityce zagranicznej. Bo w tym wypadku te trzy zamordowane osoby są również ofiarą podżegania, którego dopuszczają się przywódcy niektórych krajów. Odpowiadając na pytanie dyrektora telewizji KTO, przewodniczący Episkopatu Francji przyznał, że ma tu na myśli prezydenta Turcji, ale również innych przywódców, którzy, podobnie jak Erdogan, odwołują się do islamu, dążąc do podsycania konfliktów i podbojów. Kryzys gospodarczy i społeczny pogłębia się w Portugalii. Caritas ma coraz większe trudności z reagowaniem na prośby o pomoc.
Zapaść gospodarcza i kryzys społeczny pogłębiają się również w Portugalii z powodu sytuacji związanej z obostrzeniami COVID-19. Caritas ma coraz większe trudności z reagowaniem na wszystkie prośby o pomoc. Prezes organizacji Eugenio Fonseca mówi o 49% wzroście zapotrzebowania na podstawowe środki do życia. Rozmawiał o tym z głową państwa. Zwróciło się do nas ponad 50 tysięcy młodych ludzi z prośbą o wsparcie. Są to ci, którzy w ostatnich miesiącach stracili pracę z powodu obostrzeń związanych z pandemią. Wiele z nich to matki samotnie wychowujące dzieci, podkreśla szef portugalskiej Caritas. W odpowiedzi na kryzys zwrócił się do instytucji państwowych o opracowanie krajowego planu walki z ubóstwem, obejmującego ulgi podatkowe i środki gwarantujące dostęp do mieszkań, opieki zdrowotnej i edukacji.
Protesty społeczne są ważną częścią demokracji, nie można jednak zgodzić się na odwoływanie się do przemocy i coraz większą brutalność. Arcybiskup Turynu komentuje w ten sposób falę manifestacji, które rozlały się na całe Włochy przeciwko wprowadzonym przez rząd nowym obostrzeniom antykowidowym. Arcybiskup Cesare Nosilia przypomina, że w tym trudnym czasie wsparcia potrzebują szczególnie najsłabsze grupy społeczeństwa. Ludzie zdają sobie sprawę z konieczności zaostrzenia norm sanitarnych, zarazem jednak boją się o swoją przyszłość. Z powodu kryzysu zamykane są kolejne zakłady pracy, rośnie liczba bezrobotnych. Pamiętajmy, że możliwość nawet najmniejszego zatrudnienia znaczy dla ludzi więcej niż największy otrzymywany zasiłek, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Nosilia. Turyn, podobnie jak inne wielkie metropolie, bardzo cierpi z powodu sytuacji wywołanej koronawirusem. Obecny kryzys w Piemoncie jest jednak także wynikiem dawnych zaniedbań społecznych, które spowodowały rosnącą biedę i doprowadziły do zamknięcia kolejnych przedsiębiorstw, co generowało falę zwolnień. Pracownicy Caritas mówią mi, że przez najbliższe pół roku będziemy musieli stawić czoło wielkiemu wyzwaniu, jakim jest niesienie pomocy stale rosnącej liczbie rodzin, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Praktycznie każdego tygodnia burmistrzowie informują mnie o kolejnych przedsiębiorstwach znajdujących się w poważnym kryzysie. Nie ma się co dziwić, że gdy pozwalamy na istnienie dzielnic na peryferiach egzystencjalnych, gdzie mocno doskwiera bieda, to epidemia łatwo rozpala gniew i prowadzi do odrzucenia zasad współistnienia obywatelskiego. Arcybiskup Turynu wyraził nadzieję, że jeśli dojdzie do wprowadzenia drugiego lockdownu, to włoski rząd będzie realnie chronił szkoły i miejsca pracy. Wskazał zarazem, że nie wyobraża sobie, by mogły powrócić drakońskie obostrzenia dotyczące udziału wiernych w liturgiach, tak jak to miało miejsce na wiosnę. Gubernatorat Państwa Watykańskiego poinformował, że tegoroczna szopka na placu Świętego Piotra będzie pochodziła z miejscowości Castelli w środkowych Włoszech, który jest ważnym ośrodkiem ceramiki od końca XVI wieku. Choinka natomiast zostanie przywieziona z południowo-wschodniej Słowenii, dokładnie z terytorium gminy Koczewie. Będzie to majestatyczny świerk o wysokości 28 metrów.
Otwarcie szopki i oświetlenie choinki nastąpi 11 grudnia po południu. Wcześniej delegacje z Castelli i Koczewie zostaną przyjęte na audiencji przez papieża Franciszka, aby oficjalnie przekazać mu dary. Monumentalna szopka z Castelli charakteryzuje się tym, że składa się z ceramicznych figur o wielkości większej od naturalnej. Stanowi ona nie tylko symbol kulturowy całego regionu Abruzji, Wenecji, ale jest uważana także za przedmiot sztuki współczesnej, zakorzeniony w tradycyjnych wyrobach ceramiki z Castelli. Na placu Świętego Piotra zostaną wystawione jedynie niektóre fragmenty tej delikatnej kolekcji liczącej 54 figury.
Mój kardynalat pokazuje, że to, co małe, liczy się w oczach Boga, Ojca Świętego i Kościoła, mówi arcybiskup Mario Grecz, nawiązując do faktu, że maltańska diecezja Gozo, którą kierował, jest jedną z najmniejszych na świecie. Wskazuje zarazem, że papieska nominacja podkreśla znaczenie samego synodu i synodalności, ponieważ jest on sekretarzem generalnym synodu biskupów. Arcybiskup Grecz wyznaje, że wczoraj, a zatem już po ogłoszeniu nominacji, został przyjęty przez Franciszka na audiencji. Ani słowem nie nawiązaliśmy do mego kardynalatu. Rozmawialiśmy o zadaniach związanych z moją funkcją. Myślę, że jest to bardzo wymowne, mówi maltański hierarcha. Sam fakt, że papież obdarzył mnie godnością kardynalską, pokazuje, iż ważny jestem nie tyle ja sam, ale funkcja, którą mi powierzył. Nadanie kardynalatu sekretarzowi synodu oznacza podkreślenie znaczenia samego synodu. Właśnie na ten wymiar wskazałem podczas mego pierwszego po nominacji spotkania z pracownikami sekretariatu. Ten tytuł w pewnej mierze został nadany całemu sekretariatowi, ponieważ dla Ojca Świętego zarówno synod, jak i synodalność mają ogromne znaczenie. Jeśli w swojej ostatniej encyklice papież pisze o tym swoim wielkim marzeniu światowego braterstwa, to właśnie synod i synodalność są narzędziami pomagającymi wspólnocie kościelnej stawać się bardziej braterską.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Kościół w Polsce żegna biskupa Józefa Zawitkowskiego i profesora Andrzeja Pułtawskiego. Biskup pomocniczy senior diecezji łowickiej zmarł wczoraj po długiej chorobie, miał 81 lat. Natomiast profesor Andrzej Pułtawski to jeden z bliskich przyjaciół świętego Jana Pawła II. Zmarł w Krakowie w wieku 97 lat. Urodzony w 1938 roku Józef Zawitkowski kapłanem był od roku 1962. W 1990 został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji warszawskiej. 2 lata później został biskupem pomocniczym pierwszego biskupa łowickiego Alojzego Orszulika. Nazywany był złotoustym biskupem ze względu na bardzo charakterystyczny styl głoszenia kazań i homilii, w których często bezpośrednio zwracał się do słuchaczy, chętnie cytując narodowych wieszczów i poetów. Szerokiemu gronu czytelników znany był pod pseudonimem ksiądz Tymoteusz. Za swą twórczość literacką został m.in. laureatem Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Franciszka Karpińskiego. Zmarły wczoraj w Krakowie profesor Andrzej Pułtawski był bliskim współpracownikiem świętego Jana Pawła II. Urodził się w 1923 roku w Warszawie, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Był wybitnym filozofem, etykiem, antropologiem, specjalistą w zakresie antropologii filozoficznej, fenomenologii, filozofii chrześcijańskiej, personalizmu i teorii poznania. Przez szereg lat był współpracownikiem metropolity krakowskiego, arcybiskupa Karola Wojtyły i świętego Jana Pawła II. Wraz z małżonką Wandą Pułtawską był członkiem Papieskiej Rady do Spraw Rodziny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.